Szczerze o Kościele.
Bardzo serdecznie witam dziś ojca Lecha Rynkiewicza, jezuitę, długoletniego pracownika Radia Watykańskiego, a dziś pracującego w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Rozumiem, że w Rzymie ładny dzisiaj dzień.
Dzisiaj jest słońce, ciepło, bardzo ciepło słońcu, no ale wszyscy jesteśmy zamknięci, lockdown zaczął się.
A no właśnie, Włochy doświadczają kolejnego lockdownu. Ale my cofniemy się teraz w taki czas, kiedy jeszcze nikt o pandemii nie myślał i nikt o lockdownie nie słyszał, bo cofamy się do 2013 roku, do dnia 13 marca, kiedy to o godzinie 19:06 nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym. Ojciec był wtedy w Rzymie?
Byłem w Radiu Watykańskim jeszcze.
I jakie wrażenie, kiedy, no właśnie, biały dym, a później ta informacja, że papieżem został jezuita?
No, bez wątpienia, tak jak dla wszystkich, było to wielkie zaskoczenie. Podwójne. O, najpierw został wybrany papież spoza Europy. To była nowość jak na nasze czasy. Chociaż nowością był wybór Jana Pawła II, papieża nie Włocha, po długiej tradycji papieży włoskich. A po drugie, papież pochodzący nie z kleru diecezjalnego, ale z zakonu. Podkreślam to tym bardziej, że nie jezuita, bo jezuici rzadko zostają biskupami, najczęściej w krajach misyjnych. Jezuici składają dodatkowy ślub nieprzyjmowania, jak to się mówi, popularnych godności kościelnych. Więc jeżeli papież chce mianować jezuitę biskupem, no to udzielam mu dyspensy z tego ślubu. Wybór Franciszka zaskoczył także najbardziej wytrawnych dziennikarzy watykanistów, zawodowych obserwatorów spraw watykańskich.
To nazwisko nie było na giełdzie.
Nie było. Po sensacyjnych dymisjach Benedykta XVI spodziewano się papieża młodszego, pełnego energii do przeprowadzenia reform kościoła i kurii rzymskiej, a niespodziewanie wyszedł Latynos, to 76-letni, jeszcze dodatkowo żyjący z jednym dobrze funkcjonującym płucem, drugie dotknięte było, był operowany. Ale do zaskoczenia przyczynił się sam Franciszek od pierwszej chwili po wyborze. Zaskoczyło to, jak ustawił się do tej posługi papieskiej Piotrowej. Od pierwszych chwil pokazał się innym papieżem. Przyjął imię Franciszka, biedaczyny z Asyżu. I to nie był tylko gest symboliczny. Za tym stało całe jego życie jako biskupa Buenos Aires. I osobiste zaangażowanie w życie biedoty w favelas, w dzielnicach nędzy w stolicy Argentyny. Od pierwszych chwil, od pozdrowień z lodzi Bazyliki Watykańskiej, przedstawił się też jako biskup Rzymu, a nie papież. Jakby echo słów świętego Ignacego z Antiochii, że biskup Rzymu przewodzi kościołom w miłości, w jedności z nimi. Jako jedyny papież w momencie pojawienia się w Lodzi miał przy sobie wikariusza papieskiego na Rzym, kardynała Villani, no by podkreślić swój związek z diecezją.
I jeszcze te słowa, dobry wieczór.
Tak. Nieuroczyście, tak jakby proboszcz do swoich parafian na spotkaniu towarzyskim. Robił wrażenie człowieka bardzo spokojnego i zdeterminowanego.
A co ojciec poczuł, słysząc nazwisko Bergoglio?
Niewiele to nazwisko mi mówiło. Dotarły tylko echa jego trudności, kiedy był prowincjałem argentyńskim w okresie hunty wojskowej, kiedy połowa prowincji, duża część prowincji była zaangażowana politycznie i kiedy próbował pomóc dwóm czy trzem współbraciom najbardziej zaangażowanym politycznie przestrzegł ich, że grozi im aresztowanie i zachęcił, żeby się jakiś czas uciszyli, że przeniesie ich gdzie indziej. No, nie posłuchali tej rady, aresztowano ich, pół roku siedzieli w więzieniu. Potem dzięki nuncjuszowi wyszli z więzienia, później opuścili zakon też i było oskarżane o to, że współpracuje z huntą. No to było oczywiście absurd.
Ale wśród jezuitów też różne opinie o kardynale Bergoglio krążyły.
Oczywiście, że krążyły, tak. Tak. On przestał być prowincjałem, był potem na południu Argentyny. I w krótkim potem czasie papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym, a potem arcybiskupem Buenos Aires. Także zaczęła się zupełnie jego inna droga.
No i tę inność też kontynuował później właśnie to, tak jak ojciec powiedział, jako papież, bo nadał inny styl tej posłudze. No to też nie jest intelektualista, to nie jest człowiek z tytułami. To też w tym kontekście nietypowy jezuita, można powiedzieć, na takiej wysokiej pozycji. Mówiący zupełnie innym językiem. No, język encyklik papieża, wszelkich dokumentów jest, no właśnie, zupełnie inny. I o to też chciałam zapytać, jak ojciec odczytuje fakt, że tak bardzo różnie odbierany jest papież Franciszek przez ludzi, ten lud Boży, jeśli tak mogę powiedzieć, co do zasady bardzo przyjaźnie, tak jak swój papież, a często te krytyczne słowa płyną ze strony kleru.
No więc sprawa jest chyba trochę skomplikowana, bo przede wszystkim chyba niezrozumienie intencji papieża. Trzęsienie ziemi spowodowało, że zdecydował się zamieszkać u świętej Marty, wysadzając w powietrze całą koncepcję papieskiego mieszkania. Wielu próbowało go odwieźć, ale na próżno. Wielu ludzi się dziwili, jak to jest możliwe, żeby papież coś takiego myślał, pójść gdzieś tam mieszkać z innymi księżmi w hoteliku. W Buenos Aires jeździł autobusem. W Rzymie zrezygnował z limuzyn Parku Maszyn Watykańskich. Zaczął używać skromnych sedanów bez numeru 1. I zaskoczył, jak pani powiedziała, sposobem mówienia. Przyzwyczajeni do papieskich przemówień doktrynalnych, ludzie zaczęli słyszeć bardziej proste słowa proboszcza. Uderzającą cechą jest zapewne bezpośredni język, nietrywialne treści, przekazywany w prostej, zrozumiałej dla wszystkich formie. Homilie, które dają się słuchać, w przeciwieństwie do wielu kazań, które można usłyszeć gdzie indziej. Inną cechą jest trzeźwość jego stylu życia połączona z bezpośrednim kontaktem z ludźmi. Ten kapłan, biskup, a teraz papież, przynajmniej w niektórych momentach i nie dzięki swoim zdolnościom, ale łasce Bożej, przybliża Chrystusa i czyni go bardziej współczesnym. Franciszek wzbudził od początku entuzjazm wielu, ale dość szybko także i zawód i niechęć innych. Ludzie znają go tylko z przekazów medialnych, czy to z prawicy, czy z lewicy. A ten przekaz jest ideologiczny, zawsze jest ideologiczny. I w tym przekazie papież jawi się jako polityczny papież, a nie religijny. Podporządkowany islamowi, z obsesją migrantów, rzucający tradycję w morze, nie mówiący o Bogu, a jedynie o kwestiach społecznych i politycznych. W tej narracji znika papież wiary, wyrażający się chociażby w prawie codziennych homiliach na mszy świętej u świętej Matki.
To prawda, że tych przekazów takich właśnie dotyczących istoty wiary jest mnóstwo i są one bardzo przystępne. A tymczasem na przykład w Polsce to jest szczególnie odczuwalne, no, po pontyfikacie bardzo długim naszego papieża Jana Pawła II. No, my nie mieliśmy takiego doświadczenia krytyki papieża, która dziś niestety, czy to w taki pośredni sposób, poprzez takie niedopowiedzenia, jest nader częsta i gorsząca w wielu sytuacjach.
Ciekawe, że Franciszek zawodzi tak tych, którzy widzieli w nim progresistę, na przykład w sprawie zniesienia obowiązkowego celibatu księży. To było przy okazji synodu poświęconego Amazonii, kiedy były duże naciski duże głosy o tym, żeby dopuścić w Amazonii, gdzie nie ma księży, mężczyzn żonatych do kapłaństwa. Papież słuchał i wydawało się, że jest przychylny tym głosom. Potem okazało się, że zupełnie inaczej myśli i nic z tych nacisków nie wyszło. Uważa, że przynajmniej jak teraz dla Kościoła sprawa celibatu jest, powinna być taka, jak jest. Ale i zraził do siebie to, co pani już podkreśliła, tych, którzy bronią tradycji. I słyszał, że trzeba zastanowić się nad duszpasterstwem ludzi rozwiedzionych, słuchać ich i okazać miłosierdzie. Niewielu, że w Buenos Aires odprawiał msze święte dla prostytutek. I to nie dlatego, że pochwala i cieszy się z prostytucji. Niewielu wie, że ochrzcił 7 dzieci biednej sprzątaczki, która miała je z 2 mężczyznami, nie jej mężami. Nie ochrzciła ich, bo nie miała pieniędzy, by zaprosić krewnych i zdobyć rodziców chrzestnych. Ochrzcił je on sam jako arcybiskup, przywiózł 2 rodziców chrzestnych dla całej gromadki. Po chrzcie kobieta, która miała świadomość własnego grzechu, powiedziała, że czuje się bardzo ważna, bo do tej pory tylko nią pogardzano. Papież czasami wykazuje wahania w wielu decyzjach, jakby nieustannie szukał równowagi między prawem a miłosierdziem. Może dlatego niektóre jego słowa, zwłaszcza te spontaniczne w konferencjach prasowych, w samolotach, kiedy wraca z podróży papieskich, budzą emocje i niezrozumienia. Nieraz je papież precyzuje, choć w większości wypadków nie precyzuje.
I każdy tłumaczy je sobie po swojemu, niekoniecznie z dobrą wolą. Ojcze, powoli musimy zmierzać do końca, bo czas jest ograniczony, ale na koniec jeszcze zapytałabym, gdyby ojciec miał określić papieża Franciszka takimi, nie wiem, 3 powiedzmy słowami, określeniami, które by puentowały jego właśnie osobowość, charakter, styl tego pontyfikatu, jakie to by były określenia?
Ktoś kiedyś określił pontyfikaty 3 ostatnich papieży, przypisując do nich cnoty kardynalne: wiarę, nadzieję i miłość. Powiedział, że wiara charakteryzowała Benedykta XVI, nadzieja Jana Pawła II, a miłość Franciszka. Ja myślę, że powiedzmy to miłosierdzie, pokora i zdolność przyznania się do błędów, które już popełnił, bo nie brakowało tych błędów, zwłaszcza spotkań z niektórymi niewłaściwymi osobami, ale to też wina jego współpracowników. Myślę o skandalach w kościele w Chile, kiedy bronił biskupa pedofila, mówił, że jest bezbronny, był źle poinformowany. I kiedy się przekonał, że bronił niesłusznej sprawy, przyznał się do tego.
Czyli można powiedzieć, że mamy ludzkiego papieża. I tak swoją drogą zawsze z taką wiarą, że Pan Bóg daje nam takiego pasterza, jakiego potrzebujemy. Nie wiem, mam takie osobiste, głębokie przekonanie potwierdzane właśnie taką codzienną praktyką życia, posługą papieża Franciszka. Ufam, że jeszcze wrócimy do ojca, do Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, dopytać o te długie lata spędzone w Rzymie i nie jeden pontyfikat, który ojciec obserwował, ale na dziś stawiamy kropkę, wspominając to, co wydarzyło się 8 lat temu. Bardzo dziękuję, ojcze, za te wspomnienia i refleksje. I przypominam, że naszym gościem był dzisiaj ojciec Lech Rynkiewicz, jezuita, długoletni pracownik Radia Watykańskiego, a dziś pracujący w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem, dziękuję.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.